W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nasz dobry Ojcze, głęboko wierzymy, że Ty jesteś miłością i jesteś Twórcą miłości. Że wszystko o niej wiesz, że Ty ją stworzyłeś, że tylko Ty ją dajesz. Chcemy Cię dzisiaj prosić właśnie o ten dar, o to, żebyś nam pomógł tę miłość od Ciebie przyjąć. Żebyśmy nie szukali jej tylko w sobie, żebyśmy nie tylko sami ją budowali, ale żebyśmy potrafili sięgnąć po tę łaskę, którą Ty masz, po tę miłość, którą Ty chcesz nam dać. Ojcze, wiesz, że bez Ciebie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlatego bardzo, bardzo Cię prosimy o to, żebyś nam ją nieustannie przekazywał. A chcemy Cię o to poprosić tą modlitwą, której nas nauczył Twój Syn. Ojcze nasz, któryś jest... Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Ojcze Dominiku, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Szczególnie, znaczy przypuszczam, że to ogromna większość wszystkich zniewolonych, w sensie chodzi mi o małżonków, bądź tych, którzy się tam przygotowują do małżeństwa. Mamy tylko jedną konferencję, to jest oczywiście strasznie mało, bo trudno w kilkadziesiąt minut, a nie chciałbym, żeby to też jakoś strasznie długo trwało, opowiedzieć o miłości, nawet jakąś tam cząstkę. Więc ja bym de facto skoncentrować się tylko na jednym, bardzo drobnym, aczkolwiek uważam, że bardzo ważnym temacie, czyli na pewnej definicji miłości. Oczywiście ci, którzy tam słuchacie różnych moich konferencji, prawdopodobnie to słyszeliście już jakieś 17 tysięcy razy. To jest zasadniczo coś, o czym ja mówię od początku życia i będę o tym mówił do końca życia, bo to jest... jedna najważniejsza rzecz. Bo nie wiem, czy wiecie, że każdy ksiądz mówi zasadniczo jedno kazanie przez całe życie, tylko ubiera w różne słowa. Ja już dawno się zorientowałem, że zawsze mówię jedno i to samo kazanie, zawsze mówię o tym samym, tylko w różny sposób. Ale jestem przekonany, że to jest naprawdę kluczowa sprawa w małżeństwie. Od początku. Moi drodzy, chciałbym zacząć od takiego obrazu, który mi kiedyś sprzedał jeden z moich braci, ojciec Tomasz Nowak. Niektórzy go może kojarzycie, taki dominikanin z Łodzi, pieszczotliwie nazywany wodzem. U nas w zakonie, jest moim przeorem łódzkim. I kiedyś głosił jakieś tam rekolekcje, już nie pamiętam, taką konferencję, która została wydana potem na płycie. To się nazywa Poszukiwacze Pereł. I tam właśnie sprzedaje taki obraz. Ja już go gdzieś wcześniej słyszałem na jakimś tam kazaniu u kogoś, ale dopiero kiedy usłyszałem to, jak ojciec Tomasz to mówił, to jakby utworzył mi się w głowie pewien bardzo piękny obraz miłości. Chciałbym od tego obrazu zacząć, żeby wam jakby pokazać pewną ścieżkę. Otóż nie wiem, czy wiecie, w jaki sposób powstaje takie coś jak perła. W sensie, skąd się bierze takie coś jak perła. I nie chodzi mi oczywiście o sztuczną perłę, nie, którą tam wyprodukują gdzieś z plastiku, tylko chodzi mi o prawdziwą perłę. Otóż wiecie, że perły się biorą z takiego zwierzątka, które się nazywa perłopław. To jest rodzaj małża, tudzież ostrygi, jak tam to tak zwał. Wiecie, jak wygląda ostryga, nie? I małż. Taka muszelka w środku z takim mięskiem delikatnym, z takim glutem, nie? Ma takie glutowate mięsko. I uczą na biologii, że żeby się zrobiła perła w takim perłopławie, bo to nie jest tak, że on ją ma, że tak powiem, z automatu, to się dzieje tak, że ta muszelka gdzieś tam sobie leży na dnie jakiejś wody. I w pewnym momencie sobie postanawia, a otworzę się. W takim sensie zobaczę sobie trochę, jak wygląda świat, nie? I ta muszelka się delikatnie rozchyla, taka szparka się robi. I tam jej wlatuje woda, różne rzeczy, ale może się zdarzyć, że wleci jej tam coś jakby niepotrzebnego, w sensie ziarenko piasku, albo jakiś kamyczek, albo coś, co się w moich rejonach nazywa tak zwany farfocel. Nie wiem, jak się u was mówi, bo to różnie mówią. U mnie się na takie rzeczy mówi farfocle. Czyli taki jakiś, no właśnie, jakiś śmieć taki, nie? Farfocel. I może się zdarzyć, że tak utknie w tej muszelce, że woda nie jest w stanie tego, że tak powiem, przepchnąć dalej i to mu się zatrzymuje, temu małżowi, czy też tej ostrydze w środku. W związku z tym że ona tam ma tego takiego bardzo delikatnego gluta, nie? W sensie to takie mięsko w środku, to jest bardzo wrażliwe i to małże uwiera. W sensie ma tam ziarenko piaszku i to boli. Dlatego, że ona tam cały czas jest, jak się tylko poruszy woda tym muszelką, no to ją tam drapie i ona się chce na wszelkie możliwe sposoby pozbyć tego czegoś, nie? Ale może się wydarzyć, że nie może się tego pozbyć. W sensie jest to tam w środku i co ona nie zrobi, co nie próbuje, co woda nie przyleci, cały czas jest. I wtedy małże, oczywiście Pan Bóg tak to wymyślił, słuchajcie, w ogóle jakim geniuszem jest Pan Bóg. Pan Bóg wymyślił, że małż, żeby się bronić przed czymś takim, ma na swojej skorupce, na tej wewnętrznej części skorupki, właśnie masę perłową. I on zaczyna to ziarenko otaczać masą perłową właśnie z tej swojej skorupki. Czyli robi sobie taką warstwę ochronną. I im bardziej go to uwiera, tym bardziej otacza i otacza. I jeśli to trwa wystarczająco długo, no to po prostu wokół tego ziarenka piasku tworzy się taka otoczka perłowa i to jest właśnie perła. Zobaczcie, uważam, że to jest absolutnie genialny obraz jakby tego, co to może być miłość. Mamy takiego małża i taką ostrygę, nie? Tak sobie to nazwijmy. I że postanowi taki małż albo taka ostryga, a otworzę się na świat, nie? Co się zobaczę, że może ktoś tam gdzieś jest. No i ktoś się zjawia. I okazuje się, że jak się zjawi, to zaczyna strasznie uwierać. Jeśli jesteście z kimś, to doskonale wiecie, co to znaczy. Że nawet jeżeli się kogoś kocha i to bardzo, i nawet jeżeli ten ktoś nas bardzo kocha, to jednak bycie z drugim człowiekiem zawsze jest związane z jakimś dyskomfortem, z czymś, co jest nie tak, z czymś, co boli. Nawet w najlepszym małżeństwie świata są tarcia i trudności. I porażka, że tak powiem, tych małżeństw, które nie dochodzą do perły, polega na tym, że chcą wypchnąć tą drugą część, która tak uwiera, i wtedy się perła nie zrobi. Ale jeśli małżonkowie zgodzą się na to, że uwiera i otaczają, 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 otaczają latami, to nagle się okazuje po latach, że z tego uwierania i z tego doskwierania tego bycia ze sobą może się zrodzić niezwykła perła. I moi drodzy, chciałem wam o tym opowiedzieć, w sensie, co to znaczy. Dlatego, że to się dzieje, to ja myślę, nie trzeba wam tłumaczyć, bo to wystarczy jakiekolwiek małżeństwo zobaczyć. Bo to w każdym małżeństwie coś zawsze doskwiera, uwiera, boli, drapie i jest nie tak. Czasem wręcz nie do zniesienia. Tak bardzo to jest trudne. Otóż, moi drodzy, chciałbym się skupić tylko na jednej rzeczy, bo mówię, tak mówię, można by to tłumaczyć godzinami, ale tylko na jednej rzeczy, która wydaje mi się najistotniejsza, a też na której się znam, mimo że nie jestem w małżeństwie. Dlatego, że ona jest pewną właściwością, że tak powiem, miłości w ogóle, nie tylko miłości małżeńskiej. Otóż, moi drodzy, na pewno wszyscy, albo przynajmniej w większości, jeżeli macie ślub kościelny, to składaliście kiedyś przysięgę, nie? Małżeńską. Stanęliście kiedyś przed ołtarzem, no i mówiliście tam te słowa, nie? Ja tam Bogdan biorę tam ciebie, Grażynko, za żonę i tam ślubuję ci te wszystkie tam puste obietnice, nie? Tam, żeby dać tam wierny i tak dalej, i tak dalej. No i potem na końcu mówiliście, i że cię nie opuszczę aż do śmierci. Moi drodzy, czy wy kiedyś próbowaliście sobie zrobić taką medytację albo w ogóle po prostu rozmyślanie na temat tego, co wy tam powiedzieliście, na temat słów tej przysięgi, bo to jest kluczowa rzecz w ogóle. Tam najważniejszą rzeczą jest to ostatnie zdanie według mnie, dlatego że ono dokładnie pokazuje, o co chodzi w robieniu perły. Czyli to ostatnie zdanie mówiące, nie opuszczę cię tam, czy też będę z tobą, tak, aż do śmierci. Kochani, jak o tym myślicie? Przypuszczam, że większość z was, kiedy o tym zdaniu sobie pomyśli, no to co ono oznacza? No, że dopóki będę żyć, tak, dopóki ta druga strona będzie żyć, czyli dopóki jesteśmy na tym świecie, jeżeli tam Pan Bóg kogoś nas zabierze, no to się sytuacja zmieni, ale jeżeli jesteśmy na tym świecie, no to będę, dopóki będę żył, to cię kocham, będę próbował ci być wierny, tak, będę cię szanował i tak dalej. Dopóki nas śmierć nie rozłączy. Uwaga, to rzeczywiście to oznacza, ale to nie oznacza. Znaczy, to jest w ogóle najmniej ważna rzecz w tym wszystkim. Tam jest coś innego. Kochani, ja to zrozumiałem dzięki mojej mamie. Ja, jak już mówiłem na mszy, jeżeli ktoś z was był na mszy, to przepraszam za powtórkę tylko, na mszy o 17. Ja pochodzę z rodziny niewierzącej. Moi rodzice obydwoje, kiedy byłem małym dzieckiem aż do dorosłości, byli niewierzący. U mnie się nigdy nie chodziło do kościoła. I dopiero kiedy wstąpiłem do zakonu, to jakoś tam się zaczęło droga nawrócenia moich rodziców. No w tej chwili już są wierzący. No bo mieć syna księdza, być niewierzącym, trochę głupio, nie? Więc się ponawracali. I w tej chwili już chodzą do kościoła, są blisko Pana Boga i tak dalej. Ale wychowałem się przez całe życie w niewierzącej rodzinie. Mimo, że moi rodzice mieli ślub kościelny, wzięli ślub kościelny, ale jakby nie mieli nic wspólnego z wiarą. I moja mama mi powiedziała bardzo ciekawą rzecz na moich ślubach wieczystych. I to było o tyle ciekawe, że ona wtedy jeszcze była, że tak powiem, trochę daleko od kościoła. Więc patrzyła na to wszystko jakby z innego punktu widzenia, nie jako człowiek wierzący. My mamy bardzo podobną formułę do was, zakonnicy, swoich ślubów, też mamy śluby. I na tych ślubach też tam mówimy, że ja tam Adam Szóstak będę tam wierny, te wszystkie puste obietnice, nie, Panu Bogu tam, czysty, ubogi, posłuszny i tak dalej. I że będę tutaj w tym zakonie aż do śmierci, nie? I moja mama, która była na tych moich ślubach wieczystych, mamy taką podobną, jak wy macie wesele, u nas jest taka impreza po ślubach wieczystych, też są tańce, w ogóle jest super, nie? I moja mama na tej imprezie przychodzi do mnie i mówi mi tak, synku, na niej oczywiście to moje bycie w zakonie, to jest największa, znaczy była, bo teraz już nie, ale była największa tragedia w historii naszej rodziny, nie? I mówi do mnie, synku, bo ja tam słyszałam, jak ty tam mówiłeś tą przysięgę temu prowincjałowi, bo to jest tak, że się klęczy przed prowincjałem i się mówi do prowincjała te słowa, tam trzymając konstytucję zakonu w rękach, że ty tutaj będziesz aż do śmierci. Ja mówię, no tak. A moja mama mówi do mnie tak. Czy to znaczy, że tutaj ci będzie tak ciężko i oni cię tutaj tak umęczą, że to cię aż doprowadzi do śmierci? Ja mówię, co ty w ogóle mówisz, mama? No, już powiedziałem, że dopóki będę żył, no to tu będę, nie? Znaczy, zacząłem potem o tym myśleć. Już tam potem, długo potem. O tym, co moja mama powiedziała. Znaczy, moja mama jest geniuszem. Moja mama jest absolutnym prorokiem. Wtedy jeszcze była niewierząca, ale już była prorokiem. Już Duch Boży w niej działał. Słuchajcie, bo to, co powiedziała moja mama, to jest w ogóle najgenialniejsza myśl świata. Słuchajcie, może to, co wy sobie powiedzieliście na waszym ślubie, albo to, co sobie marzycie, że komuś powiecie, jeżeli jeszcze nie macie ślubu, nie? I tam marzycie, Boże, żebym miał w końcu kogoś i żebym mógł mu to powiedzieć. Słuchajcie, to może to zdanie nie oznacza przede wszystkim tego, że będę z tobą, dopóki nas śmierć nie rozłączy, tylko oznacza, Grażynko, kocham cię, będę z tobą i Grażynko, nawet jeśli by się okazało, że bycie z tobą doprowadza mnie do śmierci, czyli po prostu będzie mi tak ciężko z tobą i będziesz mnie tak męczyć, że mi się będzie wydawało, że po prostu umrę zaraz od tego. Wiesz co, Grażynko? Będę z tobą, aż umrę. Uwaga! To sobie powiedzieliście na sakramencie ślubu, na sakramencie małżeństwa? Witamy w Kościele katolickim. Uwaga, właśnie to sobie powiedzieliście. Kochani, ta przysięga to jest najbardziej hardkorowa przysięga świata. Naprawdę. My nasze kursy, ja prowadzę w Łodzi raz na jakiś czas, jak jeżdżę do Łodzi, do klasztoru, to raz na jakiś czas prowadzę tam kursy i nazywamy je zawsze kursy przeciwmałżeńskie. Nie przed, tylko przeciw. Dlatego, że ten kurs polega generalnie na tym, żeby zniechęcać ludzi do ślubu. I nie w tym sensie, że nie chcemy, żeby ludzie żyli sakramentem, tylko żeby wiedzieli, co robią. Kochani, bo to, co sobie powiedzieliście, to daliście sobie nawzajem prawo do tego, że będziecie kochać, mimo że to będzie takie trudne. Nie, że będziecie kochać, bo to będzie takie ekstra. I mnie będzie z tobą tak cudownie i to będzie raj 60-letni i będzie cudownie. Jak tylko jesteście w małżeństwie przynajmniej 2 tygodnie, to wiecie, że to lipa, nie? Bo to wiecie, jaka to jest masakra. Słuchajcie, to sobie powiedzieliście na tym ślubie. Grażynko, nawet jeśli bycie z tobą będzie mnie doprowadzało do śmierci i będzie mi się wydawało przy twoich wadach, przy twoim charakterze, przy tym, jaka jesteś, przy tym, jak się zachowujesz, że po prostu już nie wytrzymam, bo umrę zaraz od tego, to Grażynko, no to umrę. To po prostu umrę dla ciebie od tego. Mało tego. Moja mama mi to wytłumaczyła jeszcze lepiej. Moi drodzy, my na tych ślubach wieczystych, chyba druga rzecz, o którą mnie zapytała moja mama, mamy taki moment, gdzie leżymy wszyscy na ziemi. Wy tego na szczęście nie macie na ślubie. Przychodzi prowincjał i zadaje takie dosyć niegrzeczne pytanie, bo pyta, czego? W sensie, czego pragniecie? Dlaczego tu jesteście, nie? I bracia leżąc w ziemi, tak jest u Dominikanów, bo to każdy zakon ma inaczej. U Dominikanów jest tak, że bracia leżąc na ziemi, mówią na głos, tam na tej ziemi, jak na to pytanie, czego pragniecie? Mówią, miłosierdzia Bożego i waszego. Tylko takie zdanie jest. Moja mama, jak to usłyszała, to jest drugie pytanie, które mi zadała. Moja mama jest po prostu absolutnie fenomenalna. na tej rozmowie, na tej imprezie po ślubach, mówi mi, synku, bo ja tam słyszałam jeszcze jedno, mówi. Co prawda mówiłeś w podłogę, ale i tak słyszałam, mówi. Że jak on tak cię zapytał niegrzecznie, czego ty chcesz, no ty tam powiedziałeś, że ty chcesz miłosierdzia tego waszego Boga, co wy tam w niego wierzycie, no i tych braci twoich, nie? Ja mówię, no tak. A ona mówi, to ty jesteś niezły beszczel. Ja mówię, dlaczego jestem beszczel? No bo ona mówi, co? Ty już wiesz, że zrobisz źle i zanim zrobisz, to już prosisz, żeby ci przebaczyli. Znaczy, moja mama jest geniuszem. No bo zobaczcie, sam początek zakonnego życia. Chłop dopiero składa śluby wieczyste, czyli wchodzi na serio w zakon. I jak go pytają, czego chcesz od tego życia, to on mówi, już mi przebaczcie. No tak, no bo jedyne zdanie, które wypowiadamy, to jest, Boże, już mi okaż miłosierdzie i bracia, proszę was, okażcie mi miłosierdzie. Pani, ja uważam, że tak powinien wyglądać wasz ślub. Jak ja bym był papieżem, to się nigdy nie stanie, bo to będzie koniec Kościoła, ale gdybym był papieżem, to bym zmienił formułę sakramentu ślubu. Mówię wam poważnie, zmienię to, więc módlcie się, żeby nie był papieżem, bo zmienię formułę sakramentalną. I jak będę papieżem, to ustalę taką formułę. Ona leży na ziemi, sukienka się pobrudzi, trudno, ofiara musi być jakaś, ona leży na ziemi, on stoi obok niej i mówi, czego? A ona tam z ziemi. Miłosierdzia! Potem on na ziemię, ona wstaje i do niego. A ty czego? Miłosierdzia! Uwaga! Nie na tym polega małżeństwo? Pytam każdego obecnego tutaj małżonka. Czy małżeństwo nie polega na nieustannym próbowaniu okazywania miłosierdzia tej beznadziejnej drugiej stronie? Nie na tym polega małżeństwo? Że nieustannie trzeba po prostu próbować go zrozumieć, nieustannie trzeba próbować jej przebaczyć, nieustannie trzeba znosić to, jaka ona jest, nieustannie trzeba robić to, jaki i tak dalej. W kółko okazywać to miłosierdzie i miłosierdzie i miłosierdzie. Uwaga, na tym polega miłość małżeńska. Na czym polega problem? Że my wszyscy oczekujemy, że miłość to będzie wtedy, kiedy już nie będzie tych problemów. Czyli kiedy nie będziemy widzieli w tej drugiej stronie żadnych trudności i tak dalej, tylko będziemy zafascynowani i zauroczeni tym, kim ona jest. Uwaga, to nie jest miłość. To jest bardzo fajny stan, nazywa się zakochanie. Strasznie fajny stan. Ale on nie ma nic wspólnego z miłością. Kochani, bo widzę niektóre wasze oczy w ogóle takie... Co ty mi tutaj opowiadasz? Pokażę wam na jeszcze jednym przykładzie. Takim właśnie teraz z mojego życia już totalnie. Kochani, ja kiedyś zrozumiałem, na czym polega miłość w jednej sytuacji mojego życia, która to jest jedna z najważniejszych sytuacji w ogóle w moim życiu. Ona stworzyła to, kim ja jestem. Jak byłem na czwartym roku na studiach, już dominikanów, nie? W seminarium dominikańskim, to na czwartym roku, byłem już piąty rok w zakonie, miałem taki pomysł, taki moment, że myślałem, żeby odejść z zakonu. Miałem jeszcze rok do ślubów wieczystych, więc mogłem jeszcze odejść, no bo to jest taki czas, kiedy jeszcze można zrezygnować. Dopiero za rok miałem składać wieczyste, więc tak, miałem taki pomysł przez moment, znaczy moment trwał rok, nie? Przez rok myślałem, żeby odejść z zakonu. Dlatego, że miałem takie wrażenie, że ja po prostu zupełnie się nie nadaję. W takim sensie, że wszystko, co mi mówią, to ja mam odwrotnie. Że miałem się umieć modlić po tych 5 latach, nie mam bladego pojęcia w ogóle o modlitwie. Miałem mieć mniej grzechów, mam 6 razy więcej, nie? Miałem sobie radzić z różnymi rzeczami, z niczym sobie nie radzę w ogóle. Coś mi tłumaczą, w ogóle nic nie wiem, o co chodzi. Miałem takie totalne poczucie, że po prostu ja pomyliłem drogi chyba, że to jest nie moje. Że ja po prostu się zupełnie nie odnajduję w tym, co mi mówią, że tak powinno wyglądać to życie. I chodziłem taki cały zbity po prostu takim, no wiecie jak to jest, jak człowiek po prostu się nie może odnaleźć w tym, co się z nim dzieje. I mieszkałem wtedy z takim bratem w jednej celi, we dwóch mieszkaliśmy. My na niego wołamy w klasztorze żubr. On wygląda jak żubr. Ma taką strasznie gęstą, czarną brodę. I w ogóle pochodzi z tej, z Puszczy Białowieskiej. Ale naprawdę, naprawdę, bo on jest z Hajnówki. Mieszkałem też z żubrem, był bardzo mój bliski przyjaciel. I żubr patrzył na mnie, na to, co się ze mną dzieje, no bo widział, że jestem struty po prostu jak popsute jajka. I mówi do mnie, Adaś, weźże idź do Golonki. Nie? I Golonka to nie jest żadna ksywa, tylko tak się nazywał ojciec, Tomasz Golonka. Zresztą wy to może go znacie, on kiedyś był przeorem u nas dominikanów w Gdańsku. Może kiedyś mieście z nim coś wspólnego. Strasznie fajny człowiek. I mówi, idź do Golonki, weź z nim porozmawiaj. Bo Golonka to był wtedy tak zwany, to się u nas zakonnie nazywa, tak zwany magister. Czyli to jest taki opiekun wszystkich braci w trakcie formacji, nie? Ja mówię, ale jak ja do niego pójdę? Przecież jak ja mu to wszystko powiem, nie? Co mi się dzieje, jak ja żyję, jak się z tym wszystkim nie radzę, no to już to on mnie wywali z tego zakonu, nie? Jak mu powiem, jak to wygląda. Zobaczcie w ogóle, jaki jest chory ludzki umysł, w sensie mój przynajmniej, że z jednej strony chcesz odejść, a z drugiej strony boisz się, że cię wywalą, nie? Jakby skutek ten sam będzie dokładnie, ale to musi być na moich warunkach, nie? Nie tak, że pójdę. I słuchajcie, łaziłem prawie rok z takim właśnie takim jątrzącym, że powinienem pójść, powinienem pogadać, powinienem powiedzieć, ale się boję. No masakra. I słuchajcie, doszedłem już do czegoś takiego, byłem już tak zdesperowany. Ja w ogóle miałem taki strach z tym Golonką, bo ja zanim wstąpiłem do zakonu, to byłem przez 2 lata w takim seminarium takim zwykłym. No takim dla czarnych, nie? Dla diecezjalnych. Nie? Normalnym. Dopiero po 2 latach, jak mówiłem moi bracia, nawróciłem się i poszedłem do zakonu, nie? I tam w tym seminarium, jak byłem, na zdrowie, tam w tym seminarium, jak byłem, tam był taki rektor, on jest zresztą teraz jednym z biskupów. Uważam, że to jest bardzo dobry człowiek, ale ja mu za grosz nie ufałem. I ja miałem takie, jakby takie przełożenie, że ten mój magister to jest właśnie taki ktoś, że ja po prostu nie mogę mu powiedzieć, co się dzieje we mnie. Słuchajcie, doszedłem do takiego momentu, że byłem już totalnie zdesperowany i stwierdziłem po prostu, jadę na ścianę, nie? Po prostu idę, powiem, wywalą to wywalą, niech oni zdecydują, bo ja już nie wiem, co mam robić. I poszedłem. Umówiłem się z nim na rozmowę. Gadałem, słuchajcie, z nim, znaczy gadałem, ja mówiłem przez jakieś 1,5 godziny. To było najgorsze 1,5 godziny w moim życiu. Ja się w życiu tak nie bałem. Jeżeli musieliście komuś powiedzieć prawdę o sobie, taką trudną prawdę, nie? Do czegoś się przyznać, pokazać swoją beznadzieję, to wiecie, jakie to jest trudne, nie? Ja się strasznie bałem odrzucenia, wyśmiania, osądzenia i tak dalej, nie? Ale stwierdziłem, że po prostu jadę wszystko. Więc usiadłem i po prostu wszystko powiedziałem. Zrobiłem tak zwanego Danona. Nie wiem, czy to słyszeliście. Kiedyś były takie reklamy jogurtu Danon. Nie wiem, czy jeszcze są, ale kiedyś były takie reklamy, takie billboardy w telewizji, że było takie hasło reklamowe. Jogurt Danon oddaje tobie, co kryje w sobie. I u nas w zakonie tak się mówi, jak ktoś tak się wywewnętrznia, nie? To mówią, o, Danona zrobił. Nie? No bo oddał tobie, co krył w sobie, nie? Ja siedziałem i zrobiłem takiego 100% Danona. Wszystko, co miałem, no to opowiedziałem, jak jest beznadziejnie i tak dalej. No i skończyłem taką tam sentencją, że dziękuję za 5 lat współpracy, rozumiem, jestem już spakowany, że tyle się widzieliśmy, nie? I Tomek Golonka wtedy siedział naprzeciwko mnie. A, w ogóle, bo Tomek jest takim strasznie fajnym człowiekiem, tylko on jest taki nieuzewnętrzniony. Więc on jakby nic się nie odzywał przez całe te 1,5 godziny, tylko tak mniej więcej co 3 minuty robił aha, aha, aha. Więc ze mnie tylko rosło napięcie, nie? Jak słyszałem, mówię, Boże, co on sobie tam myśli. I on skończył i powiedział mi 2 zdania. To się potem znacznie więcej, nie? Ale jakby zaczął od 2 zdań. I kochani, to są 2 najważniejsze zdania, jakie kiedykolwiek usłyszałem w życiu od drugiego człowieka. Naprawdę. Pierwsze zdanie, i tu pomijam wszystkie przekleństwa, nie? Bo to była taka męska rozmowa. On mówi do mnie, no Adaś, jeśli jest tak, jak mówisz, no to jest źle. No i tu, gdzie jest źle, sobie dołóżcie słowa, którymi się posługuje mężczyzna, kiedy mówi, że jest źle, nie? Więc ja to usłyszałem, to mówię, no to nieźle. Mówi, dobra, mówi, nic się nie bój. Mówi, wiesz co, dawaj jeszcze, będziemy to nosić. Więc ja zgłupiałem. Ja nie mogłem za Chiny dojść, co to zdanie znaczy. Wiecie, co on do mnie mówi? Ja mówię, jak to dawaj jeszcze? Mówię, mam wymyślać? No mówi, nie, no mówi, no on mówi, może masz coś tam, nie wiem, czegoś się wstydzisz, może coś się schowałeś, bo myślisz, że za duży kaliber, albo coś tam. Mówi, jak masz, to mi jeszcze daj. Ja mówię, nie, naprawdę, co miałem, to dałem. A on mówi, no to będziemy to nosić. Słuchajcie, pierwsza myśl do mnie dotarła w końcu. Ja tam siedziałem chyba z 3 minuty w ogóle w milczeniu, bo nie wiedziałem w ogóle, co zrobić. Pierwsza myśl do mnie dotarła była, aha, to ja będę w tym zakonie do końca życia. Bo tak wygląda miłość. Miłość polega na tym, że jedno drugiemu daje prawo do tego, co jest w nim beznadziejne, a to drugie mówi, no to będę to z tobą nosić. Nie mówi, to idź sobie. Nie mówi, to napraw się i jak się naprawisz, to przyjdź. Tylko mówi, to ja to wezmę i będę to z tobą nosić. I uwaga, mam nadzieję, że mnie dobrze rozumiecie. Nie chodzi mi nosić w takim sensie, będziemy to rozwijać, żeby było jeszcze więcej. Nie? Oczywiście, że będę to z tobą nosić po to, żeby ci pomóc, żeby tego nie było. To jasne. To nie chodzi o żadną zgodę, że jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, przykład tylko, ktoś jest alkoholikiem, tak? I ktoś mówi, ja to będę z tobą nosić, czyli możesz pić do końca życia, a ja cię będę nosić, nie? Mam nadzieję, że rozumiecie, że ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że ja tą twoją słabość wezmę i ja ci pomogę razem z tobą z tym sobie poradzić. Kochani, miłość nie wychodzi tylko i wyłącznie z jednego powodu. Uwierzcie mi, tylko i wyłącznie z jednego powodu. Ten powód ma dwie wersje. Albo jedna strona nie chce dać swojej słabości, czyli twierdzi, że jej nie ma. To się nazywa zazwyczaj mężczyzna w związku. Nie oszukujmy się, no panowie, przecież doskonale wiecie, jak trudno się jest mężczyźnie przyznać, szczególnie przed własną żoną, że sobie z czymś nie radzi. Dlaczego zazwyczaj, przepraszam, że się tego przykładu uczepiłem, ale to jest najbardziej taki, że tak powiem, oczywisty przykład. Dlaczego zazwyczaj, kiedy mężczyzna jest alkoholikiem, to pierwsze 20 lat jego alkoholizmu polega na tym, żeby go przekonać o tym, że jest alkoholikiem. Przecież on nie ma żadnego problemu, to ty masz problem. Więc pierwsza wersja polega na tym, że ktoś nie chce przyznać, że ma słabość i problem i nie chce dać tej drugiej stronie dostępu do tego. Druga wersja tego samego polega na tym, że ktoś już jest gotowy i chce dać swoją słabość drugiej stronie, ale druga strona nie chce tego przyjąć. I miłość, moi drodzy, nie wychodzi i małżeństwa wam się nie udają tylko i wyłącznie z tego powodu. Albo jedna strona nie chce dać, albo druga strona nie chce przyjąć. A zazwyczaj to jest miks tego. Dlatego, że większość z nas jest po pierwsze przekonana, że sama sobie poradzi, a po drugie, że to tamta strona ma problem, a nie ja. Otóż, moi drodzy, miłość w małżeństwie zaczyna się dopiero wtedy, kiedy nawzajem dacie sobie jedno drugiemu dwie strony, dostęp do tego, co jest w was słabe. Czyli staniecie przed własną żoną, panowie, i powiecie jej, słońce, tu jestem beznadziejny, tu cię nie umiem kochać, tu mam problem z nieczystością, tu mam problem z tym, tu mam problem z alkoholem, tu mam problem z tym. Wszystko to mam, Grażyna. Weźmiesz to ze mną i pomożesz? I potem Grażyna staje przed swoim mężem Bogdanem i mówi, tu masz problem, tu... Żartuję, oczywiście, że nie. I Grażyna mówi, tu mam problem, tu jestem beznadziejna, tu cię nie umiem kochać, tutaj mam takie wady charakteru, że nie wiem, co z tym zrobić. Pomożesz mi? Te małżeństwa wasze, w których jesteście totalnie rozdzieleni, w których macie już dawno takie poczucie, my się już w ogóle nie dogadujemy, on se żyje swoim życiem, ja sobie żyję swoim życiem. No jesteśmy jeszcze razem, a wam może się już całkiem coś rozpadło. Tak się dzieje tylko i wyłącznie dlatego, że nie dajecie sobie nawzajem prawa do tego, co jest w was słabe i beznadziejne. Bo miłość nie polega na kochaniu w drugiej stronie tego, co jest w niej fascynujące, bo to jest żadna sztuka kochać w kimś to, co jest w nim fascynujące. To się samo kocha. No panowie, jak spotkaliście swoje kobiety po raz pierwszy i zobaczyliście, jak one są niewiarygodnie piękne, to co? Spojrzeliście na nie, zobaczyliście ich piękno i sobie pomyśleliście, Boże, jaka ty jesteś piękna. Zmuszę się. No nie. Samo ci się pokochowało, a wręcz trzeba było hamować, nie? Uwaga, miłość to nie jest kochanie tego, co fascynujące w drugiej osobie. Bo to się samo dzieje. To jest cudowna rzecz, ale to nie jest miłość jeszcze. Miłość zaczyna się dopiero wtedy, kiedy widzisz, że pod tym, co jest fascynujące, pod tym, co jest cudowne, pod tym, co jest niezwykłe w tej osobie, a jest, bo każdy z nas jest niezwykły, ale pod tym widzisz, tu nędza, tu beznadzieja, matko, tutaj takie, o matko, a tutaj to już w ogóle. I jak to wszystko zobaczysz i mówisz, to ja to będę kochać, tu dopiero zaczęliście drogę miłości. Co to znaczy? Jestem przekonany, że połowa z was jeszcze w ogóle nie weszła na drogę kochania się. Jestem o tym przekonany, że nawet nie zaczęliście się kochać. Może jesteście już małżeństwem 30 lat i w ogóle nie zaczęliście się jeszcze kochać, bo wy ciągle kochacie tylko to, co jest fascynujące, to się już dawno skończyło, więc już nie ma w ogóle co kochać. Słuchajcie, ja to widziałem 1000 razy, kiedy przychodzi do mnie małżonek albo małżonka i mówi, proszę ojca, ja już chyba nie kocham mojego męża. Ja pytam, dlaczego pani go nie kocha? No bo już nic nie widzę w nim takiego fascynującego i cudownego. Ja mówię, no i? No jak to no i? Ja mówię, że to nie jest miłość. Jak to nie jest miłość? Mówię, a widzi pani beznadzieję i tam tragiczne rzeczy w swoim mężu? No widzę. A chce pani to kochać? No jak mam to kochać? Ja mówię, no to jest właśnie dopiero miłość. O matko! A co tam ojciec wie oczywiście o miłości małżeńskiej? I do widzenia, nie? No tak. Kochani, bo miłość to nie jest fascynacja drugą osobą. Ja jestem w stanie się tutaj zafascynować zasadniczo każdą kobietą, która tutaj jest. Naprawdę, drogie panie, bo jesteście fascynujące. Jak tylko spędzimy ze sobą 2 tygodnie, gwarantuję wam, że się w was zakocham. Uwaga, no Pan Bóg was stworzył, więc jesteście cudowne. Uwaga, ale to nie jest miłość. I to jest coś, co potem się dzieje bardzo często w małżeństwach. Na przykład jest małżeństwo, całkiem dobra nawet, nie? Powiedzmy, mija 20 lat, no i trochę tak już się zrobiło, tak sucho, trochę tam rzeczy umarło, nie ma takiego szału, nie? I nagle kolega w pracy jest. Zawsze mnie słucha. Cokolwiek go poproszę, zawsze wszystko zrobi. I to trwa dłużej. Powiedzmy, że z mężem rzeczywiście się robi trudno. I nagle w takiej kobiecie, oczywiście w mężczyźnie jest tak samo, tylko daję teraz przykład przez kobietę. Nagle w tej kobiecie chodzi takie przekonanie, matko, ja chyba go kocham, tego kolegę, nie? W pracy. No, drogie panie, przecież to jest standard w ogóle, to się bardzo często dzieje, bo panowie, z żoną wszystko już wygaszło, żona nie jest fascynująca i tak dalej, i nagle ta koleżanka w pracy, jeszcze młodsza, piękna i w ogóle. Jezu, ale ona fascynująca jest, zapatrzona we mnie, żona nie może na mnie patrzeć, a ta zafascynowana. No ja ją chyba ją kocham. Uwaga, jeśli zobaczysz w tym koledze z pracy, że on jest psychopatą i nadal będziesz odczuwać, widząc wszystkie jego słabości, że tak jest, tak, wtedy masz problem. Ale uwaga, tego psychopatę to masz w domu. To po co szukać w robocie, no? Kochani, to jest strasznie ważne, bo my naprawdę nieustannie wszyscy mylimy miłość z fascynacją. Miłość to jest kochanie słabości drugiej strony, a nie cudowności drugiej strony. Bo cudowności drugiej strony nie trzeba się uczyć kochać. Bo to się samo kocha. Jak spotkasz kogoś cudownego, fantastycznego, to jesteś nim po prostu zafascynowany. No i tyle. Tylko to nie jest miłość jeszcze. I kochani, jeżeli jesteście szczególnie w jakimś miejscu, gdzie mówię, coś wam się już naprawdę mocno rozjechało, macie takie poczucie, że jesteśmy już naprawdę bardzo daleko, może jesteśmy razem, żyjemy razem i nie ma jakiegoś tam totalnego rozpadu, no ale to już jest w ogóle, nie ma między nami już nic. To gwarantuję wam, że ratunek jest tylko jeden. Takie, że odkryjecie przed sobą nawzajem. Ja wiem, że czasem to jest niemożliwe, bo jedna strona powie, a ja nie chcę. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Jak mówi świetna piosenka, cały ambaras polega na tym, żeby dwoje chciało do tego tanga naraz. Nie działa w pojedynkę. Bo obydwie strony muszą się zgodzić na to. Dam ci moją beznadzieję, słabość, mój grzech, to z czym sobie nie radzę, a ty mi w tym pomóż. A druga strona powie dokładnie to samo. I tylko tak. Tylko tak da się zrobić miłość. Nie da się inaczej. Jak oczekujecie inaczej, to się po prostu zawiedziecie. I to zresztą myślę, że wiecie. Bo doświadczacie tego pewnie nieraz. Że to się totalnie rozjeżdża. I mówię, to jest o tyle tragiczne, że jeżeli nawet jedna strona jest gotowa wziąć i nosić, to druga mówi nie. Bo ja sobie sam poradzę. To jest moje życie i moje problemy. I wtedy jest lipa. Dlatego, że wtedy się nie da nic zrobić. Znaczy nie da się. Trzeba się modlić wtedy. Żeby do kogoś dotarło, że potrzebuje. I że powinien się otworzyć. I powinien dać prawo do siebie. To jest dokładnie to. Zobaczcie. To jest obraz muszli, która się otwiera, pozwala, żeby ją zraniono, a potem to zranienie otacza, 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 otacza i otacza. I jak to zrobi? To z tego może powstać miłość. Tylko z tego. I kochani, to nie jest tylko dla małżonków. To jest tak samo dla mnie. To jest dla każdego człowieka na świecie. Tylko tak da się drugich ludzi kochać i tak da się przyjmować miłość. Tylko tak. Inaczej się nie da. Kochani, chciałbym tyle, bo tu oczywiście można jeszcze 150 tysięcy innych tematów, ale ja i tak jestem przekonany, widząc też wasze twarze, że to i tak jest za dużo już dla niektórych. Chciałbym, żebyście spróbowali to trochę przemyśleć. Szczególnie tam, gdzie wam naprawdę już po prostu bardzo zgrzyta i tam, gdzie jest coś nie tak. Ci, którzy jesteście jeszcze przed małżeństwem, nie wiem, czy w ogóle są takie pary? Proszę podnieść rękę. Są to jakieś pary przedmałżeńskie, czy nie? Może bez sensu, żebym o tym gadał. Ze dwie są. Ci, którzy jesteście przed, zadajcie sobie pytanie, czy już to robicie? Czy ciągle jesteście zafascynowani tylko i zauroczeni sobą? Czy też już dajecie prawo sobie nawzajem do siebie, do swojej słabości? De facto, kochani, prawdziwy ślub powinien się odbywać wtedy, kiedy małżonkowie przed ślubem absolutnie dali sobie nawzajem stuprocentowy i całkowity dostęp do siebie. A my bardzo często oczywiście mówimy, ale tego przecież to nie mogę, bo jak jej to powiem, to przecież się ze mną nie ożeni. Uwaga, no właśnie. No właśnie. Więc jeżeli ktoś ma się z tobą ożenić, to musi się z tobą ożenić. To musi ciebie chcieć. Ciebie również z badziewiem, który masz. Ciebie również z tymi wszystkimi trudnymi rzeczami, które masz. Bo inaczej ktoś będzie kochał, ale nie ciebie, tylko wyobrażenie o tobie. I de facto w ten sposób się godzicie na to, że nigdy nie będziecie kochani. Bo cały czas będziecie wiedzieli, że ktoś kocha nie was, tylko projekcję, którą stworzyliście. I to nie jest kochanie was, tylko tej projekcji. To jest straszne nieszczęście w życiu. Kiedy wiesz, że tak naprawdę to nie ciebie kochają, tylko to coś przedstawionego, to coś wytworzonego. A to nie jesteś ty. A nie ma bardziej wyzwalającej rzeczy na świecie, jak dać komuś swoją słabość i zobaczyć, że on mnie z tym chce. Kochani, ja wtedy na tej rozmowie z Tomkiem Golonką, nie wiem, jak to głupio brzmi, tak? Siedział chłop z chłopem i zrozumiał, na czym polega miłość, nie? Ale ja to doświadczyłem chyba po raz pierwszy w życiu, naprawdę, bo ja tego nie doświadczyłem tego wcześniej w domu, nie doświadczyłem tego od moich rodziców. Natomiast doświadczyłem po raz pierwszy, że dałem komuś dostęp do całego po prostu badziewia, jakie mam, a ktoś mówi, chodź, wezmę to z tobą, bo rozumiem, że ci jest strasznie ciężko, to będę to z tobą nosić, żeby ci w tym pomóc. Wiesz, jakie to jest wyzwalające? Że się całkowicie przestaje bać czegokolwiek. Dlatego, że wie, że ktoś cię wziął z tym, że ktoś cię w tym pokochał. Że ktoś cię nie odrzucił przez to, tylko cię z tym wziął. To właśnie sprawia, że się wyzwalamy z tych wszystkich beznadziejnych rzeczy, które mamy. Ta miłość kogoś, kiedy ktoś to kocha w nas, to ona sprawia, że ta słabość traci moc, że to, co złe, traci władzę nad nami, bo ta miłość wyzwala z tego. Kochani, przecież tak Bóg nas kocha. Myślicie, że Bóg nas kocha za zasługi? To nie miałby za bardzo co kochać. No naprawdę, no. Bóg spotyka nędzę i mówi, chodźże tutaj. No wezmę cię i będę cię nosił. Z tą nędzą. No nie to się dzieje w konfesjonale? No, to się właśnie dzieje. Na tym polega Boża miłość, że Bóg kocha tą nędzę w nas. I mówi, nie odrzucam cię z tą nędzą, tylko chcę cię z tą nędzą. Oczywiście, że chcecie po to, żeby cię od tej nędzy wyzwolić. Jasne, że tak. Ale nie przyjdź do mnie, jak się już wyzwolisz. Tylko chodź, chodź, bida. Chodź, wezmę cię z tym. I kochani, miłość małżeńska jest niczym innym, jak powtórką tego. Jest próbą uczenia się od Pana Boga tego, jak Pan Bóg kocha. I że to jest najtrudniejsza rzecz na świecie. No jest. Jest. Ale no, na tym to polega. Kochani, gdyby ktoś chciał więcej, to bardzo wam polecam trochę tych płyt, które tam są. Tam to wszystko jest rozwinięte. Szczególnie wam polecam ten cykl Pachnidła. To jest ponad 50 konferencji z komentarzami do pieśni nad pieśniami. Tam są wytłumaczone wszystkie te rzeczy, tak powiem, szerzej, na czym to wszystko polega. Wszystkie niuanse miłości, tego jak kochać tak, żeby pomagać, a nie żeby zezwalać na zło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli macie ochotę, proszę, żebyście sobie tego posłuchali. Ja uważam, że to jest naprawdę super. Nie dlatego, że to nagrałem, naprawdę. Tylko po prostu pieśń nad pieśniami jest super. Ona naprawdę pokazuje wszystko. Dobra? Pan macie minę w ogóle. Jezu, to jak kochać teraz. Dobra, opowiem dowcip na koniec. Żeby nie było tak ten... Poważnie. Potraktujcie ten dowcip, wiem, że niektórzy go oczywiście doskonale znacie. Potraktujcie ten dowcip jako życzenie moje dla was. Moi drodzy, w niebie jest promocja. Pan Bóg woła świętego Piotra i mówi mu tak. Piotrek, taką robimy dzisiaj akcję. Jak będą przychodzili ludzie do nieba i tam zawsze pytasz tam o tą świętość, nie, o te grzechy, tam, czy ktoś się nadaje, czy nie nadaje, to mówię, dzisiaj robimy taki dzień promocyjny i zadajesz tylko jedno pytanie. Pytasz każdego, kto przyjdzie, jaki miałeś dzisiaj dzień? I jak ktoś ci powie, że miał słaby dzień, no i umarł, nie, tego słabego dnia, no to go bierzemy. No bo nie będziemy go dobijać, nie? No miał słaby dzień, umarł, jeszcze go do piekła wyślemy, to już w ogóle. No więc Piotr mówi, no szef kazał, co zrobić. Idzie do bram raju, otwiera drzwi. stoi trzech klientów i pyta pierwszego, jaki miał dzisiaj dzień? A on mówi, święty Piotrze, ty mi nie uwierzysz w ogóle, co mi się dzisiaj przydarzyło. A on mówi, no opowiadaj. Mówi, mam 45 lat, od 20 lat mam żonę. I mówi, tak sobie myślę już od miesiąca, tak mi chodziła myśl po głowie, że ona mnie chyba zdradza. Tak to czułem po prostu, bo wszystko między nami się jakoś psuło i tak myślałem, że ona chyba kogoś ma. No i pojechałem, mówię, dzisiaj rano do roboty. Już tak mnie nosiło po prostu, że nie wytrzymałem. O 11 się po prostu urwałem z roboty. No i poleciałem do domu, mówię, może ją złapię, nie? Może ją spotkam z jakimś gogusiem. No i mówię, wpadam do mieszkania o tej 11, wpadam do sypialni. Ona leży w sypialni naga, ale sama, nikogo nie ma. No to lecę, jeden pokój, drugi pokój, łazienka, kuchnia. Nikogo nie ma w domu, nie? Poleciałem na balkon, a mówię, mieszkam w takim bloku na 25 piętrze i patrzę, taki facet w samych slipach wisi na balkonie, nie? Tak się trzyma się balkonu, nie? No to zacząłem go kopać po rękach, żeby zleciał na dół. On zleciał na dół, ale tam były takie krzaki i drzewa, na te krzaki spadł, nie zabił się. No to poleciałem do kuchni, wyciepnąłem lodówkę przez ten balkon, żeby go dobić tą lodówką, ale się zaplątałem w kabel od lodówki, spadłem, zabiłem się. Święty Piotr, no, miałeś dzień. Wchodzisz. Drugi stoi, taki w samych slipach, nie? Święty Piotr, a ty jaki miałeś dzisiaj dzień? O, mówi, święty Piotrze, ty mi nigdy nie uwierzysz, co mi się przydarzyło. Mówi, no opowiadaj. Mówi, no mieszkam sobie w takim bloku, na 26 piętrze. Codziennie rano, jak wstanę, a zawsze późno się budzę, zawsze sobie rano robię gimnastykę na balkonie. Tak jeszcze w samych majtkach, prosto z łóżka, nie? No i poszedłem na balkon, robiłem tą gimnastykę, ale się poślizgnąłem i wypadłem przez balkon. Ale na szczęście złapałem się sąsiada piętro niżej. Nie? Nagle patrzę, sąsiad wypada, zaczął mnie kopać po rękach, no to zleciałem na dół, myślałem, że się zabiję, ale na szczęście były te krzaki i drzewa, nie zabiłem się. Nie? Ale patrzę do góry, lodówka leci. No i jestem. Święty Piotr mówi, no chłopie, miałeś dzień. Wchodzisz. Trzeci stoi. Święty Piotr, a ty co? Jaki miałeś dzisiaj dzień? A mówi, święty Piotrze, ty mi nigdy nie uwierzysz, co mi się przydarzyło. No opowiadaj. No siedzę sobie w lodówce. Moi drodzy, kto znał ten kawał? Nie tak źle. Kiedyś byłem w Lublinie na takiej konferencji dla studentów, było chyba 2,5 tysiąca studentów. Opowiedziałem ten kawał i zapytałem, kto go znał. Wszyscy podnieśli rękę. Ale śmiali się tak samo, bo to jest dobry kawał. Kochani, chciałem wam bardzo serdecznie życzyć, żeby wam się przydarzyło to, co w tym dowcipie. I mówię to zupełnie poważnie. Chciałbym wam życzyć, żeby wam się przydarzyło to, co się stało temu trzeciemu gościowi, temu z lodówki. I oczywiście, broń Boże, nie chodzi mi o to, żebyście kiedyś byli w takiej sytuacji, że was znajdą w lodówce u obcej żony, nie? Nie, nie, nie o to mi chodzi. Tylko chciałbym, żebyście doświadczyli w życiu jego zdziwienia, bo on się musiał bardzo zdziwić w tej lodówce. Kochani, jak zobaczycie, co się dzieje, co się może stać, jak człowiek podejmie naprawdę hardkorowo odważną decyzję, bo to jest bardzo odważna decyzja, czyli zgodzi się bezbronnie powierzyć drugiej osobie w swojej beznadziei. To jest bardzo bezbronne, bo to całkowicie zdejmuje z siebie wszystką broń. Bo już nie możesz udawać, że jesteś mocny, że jesteś silny, że jesteś lepszy, że jesteś jakiś. Tylko bezbronnie się, że tak powiem, otwierasz i tak naprawdę dajesz tej drugiej stronie do ręki narzędzie zbrodni, bo dajesz jej prawo do tego, że wie wszystko o tobie. Jak tego doświadczycie, zobaczycie, jak to jest wyzwalające i jaką to potrafi zrobić miłość między ludźmi. Dlatego, że tylko to potrafi zrobić miłość między ludźmi. Ludzie, którzy żyją własnym życiem, nie oddając tego życia drugiej stronie, nie są w stanie zbudować miłości. I dlatego małżeństwa nie wychodzą. Bo się na to nie odważamy. I nie oszukujmy się, przepraszam, że to powiem, ale panowie, to jest szczególnie do was. albo bardziej mówię szczególnie do nas. Bo my tu mamy dużo większą trudność niż kobiety. Nie mówię, że kobiety jej nie mają, nie o to mi chodzi. Ale z nami tu jest, panowie, dużo trudniej. Bo nasza męska duma na to nie pozwala. I dlatego tak bardzo często to nie wychodzi. Odważcie się. Wszyscy się odważcie. Kobiety i mężczyźni. Odważcie się na to. Mimo, że wiem, że to jest przerażające. No ale jak? Przecież to mnie zmiecie ta druga strona, jak jej powiem, jaki jestem beznadziejny. A ty myślisz, że ona tego nie wie? No to już od dawna wszystko wie. Tylko daj jej prawo do tego i poproś o pomoc. Ja mam ją prosić o pomoc? Że ja jej nie cierpię. Kani, no niestety, no, tak to działa. Przepraszam, nie chcę być brutalny, no, ale tak to działa. Otwórzcie sobie drogę do tego. Wtedy się stanie rzecz niezwykła. Bardzo się zdziwicie, jak niezwykła może być miłość. Widziałem już naprawdę skrajnie popsute małżeństwa, ale skrajnie. Takie, które poszły już w dwa inne związki. Takie, które potrafiły się przez to naprawić. Dlatego, że to jest niepojęta moc naprawy. Takie coś. Tylko to jest strasznie trudne. Amen. Dobra? Kochani, przyjmijcie proszę na koniec błogosławieństwo. Jeżeli jeszcze jutro będziecie mieli trochę czasu, jutro jest ostatni dzień naszych misji, msze są o 9 i o 19. Nie ma już konferencji jutro wieczorem, tylko o 19 jest ostatnia msza i jest jeszcze jedna msza jutro o 15 o Miłosierdziu Bożym. Jeżeli tylko będziecie mieli czas, to was zapraszam na którąkolwiek z tych mszy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.